W tej konferencji chciałbym poprowadzić nas w misterium chrześcijańskiego stylu życia. Wczoraj mówiliśmy sobie o misterium życia, które zostało objawione przez Boga i do udziału w tym misterium życia został powołany każdy człowiek. I to misterium życia, tego związanego z naszą ludzką naturą, ma być obecne w każdym człowieku i w nas jako chrześcijanach ma być do tego stopnia, że ma przekształcać całe nasze życie i nasze moralne postępowanie. Za to odpowiedzialne jest to życie naturalne. Moralność jest rzeczą naturalną. I wzrastanie w ideale moralnym dotyczy każdego człowieka. Natomiast od Chrztu Świętego to misterium życia zostaje przeobrażone w misterium miłości. Już nasze doświadczenie doczesne po Chrzcie Świętym staje się nie tylko misterium życia, ale staje się misterium miłości. I z tego misterium życia i miłości wypływa postawa moralna, specyficzne dążenie do cnoty, które stanowi moralny portret chrześcijanina. Dlatego też o chrześcijaństwie należałoby nie mówić w kategorii religii, ale w kategorii stylu życia. Religia bowiem jest to zbiór nakazów, praw, sposobów postępowania względem bóstwa, aby zasłużyć na jego przychylność. I religia to właśnie zbiór przepisów, które gdy wypełniamy, bóstwo jest nam przychylne. A przecież wiemy, że nie o wypełnianie prawa chodzi w chrześcijaństwie. Chodzi o pewną umiejętność życia z Bogiem, w Bogu i dla Boga. Tak jak mówiliśmy sobie podczas mszy świętej, jest to proces nawracania się ku Bogu, aby ta miłość ku Bogu sprawiała, że nasze postępowanie będzie inne, będzie doskonalsze, bo będzie dyktowała to postępowanie miłość. Od ponad roku znam Państwa Agnieszkę i Modesta Amaro. Niektórzy może znają ich lub też z przeszłości ich, szczególnie pana Modesta, jego występy w telewizji. Człowiek, który żyjąc w związku niesakramentalnym osiągnął też bardzo wiele w życiu, stał się niesamowicie sławną osobą, ale kiedy spotkał Chrystusa na swojej drodze, kiedy we dwoje z Agnieszką się nawrócili, przewartościowali całe swoje życie, sprzedali swój majątek, zamieszkali pod Warszawą i tam za zgodą księdza kardynała na swoim podwórku mają wybudowaną kaplicę z Najświętszym Sakramentem i tam co środa wieczorem o 19:30 spotykają się ludzie, spowiadają się, jest msza święta, a w pierwsze poniedziałki miesiąca kapłani tam przyjeżdżają, żeby się modlić. Ludzie nawróceni do Boga, ludzie żyjący Bogiem, ludzie, którzy pokazali, że chrześcijaństwo to jest styl życia, a nie tylko wypełnianie jakichś praw, obowiązków życiowych. I z tego właśnie, że chrześcijaństwo jest styl życia, wypływa również rozumienie świętości, którą myśmy trochę, to rozumienie świętości zafałszowali. Czasami mówimy, i w pewien sposób jest to słuszne, że do świętości mamy dążyć. Ale jak wczoraj sobie powiedzieliśmy, świętość jest dana człowiekowi już w poczęciu. Człowiek jest święty świętością Boga od poczęcia. A świętość ta nabiera kształtów nadprzyrodzonej relacji z Bogiem od momentu Chrztu Świętego. I już jesteśmy święci. I teraz tę świętość należy pielęgnować. Pielęgnować świętość w sobie. Często mamy problemy z samymi sobą. Mamy właśnie przez różne wydarzenia, grzechy, do siebie żal, czasami wstręt, nie akceptujemy siebie. Jak to rani Boga. Rani Boga, którego świętość jest w nas. A my tak zapatrzeni jesteśmy w siebie, że tej świętości Boga w nas nie dostrzegamy. I wtedy popadamy aż po depresję. Bo po prostu zapatrzeni w siebie, Boga w sobie nie widzimy. Świętości Boga, który w nas jest. Przecież święty Paweł mówił nam, jesteście świątynią Ducha Świętego. Bóg mieszka w was, a wręcz powiedział, bogami jesteście. Nie przez to, że mamy panować teraz jak Bóg i wszystko ma nam być posłuszne, ale przez to, że Boga mamy w sobie. Jesteśmy Bożą świątynią. Nie bez przyczyny święta Teresa od Jezusa, karmelitanka hiszpańska z XVI wieku, mówi, że w sobie mamy twierdzę wewnętrzną i komnaty, które są drogą świętości, są w nas. A Jan od Krzyża mówi, że w nas jest góra, Karmel ją nazywa, i tam mamy wchodzić w nas samych. Dlatego też świętość musi być przez nas doceniana, pielęgnowana. Tak jak mówimy, że miłość do człowieka musi być pielęgnowana, przyjaźń musi być pielęgnowana, relacja musi być pielęgnowana, bo jeżeli pielęgnowana nie jest, rozpada się relacja. Właśnie pielęgnować w sobie świętość, cieszyć się świętością. Skąd wypływa radość chrześcijańska? No właśnie z tego, że Bóg we mnie mieszka. I ja jestem Boży całkowicie. I teraz chcę kochać tą miłością Boga, która jest we mnie. A od momentu chrztu, potem przez komunię świętą, udział w Eucharystii, mamy pomnażanie, pielęgnowanie tej Bożej obecności w nas. Jesteśmy święci świętością Boga i chcemy do tej świętości dorastać. I to jest ten nasz rozwój duchowy. Dorastać do tej świętości, która jest w nas. Każda matka powie, że widzi w swoim dziecku kogoś najpiękniejszego. Mijają lata, człowiek się starzeje, popełnia błędy, a matka widzi w dziecku po prostu jakby świętość swoją. Absolutnie jest za dzieckiem swoim. Bóg tak patrzy na człowieka i to w nas dostrzega samego siebie. I to trzeba Bogu w sobie pokazywać. Tak, Ty jesteś Boże we mnie i wiem, dlatego mnie miłujesz. Bóg nie patrzy na nasze grzechy. Często się dziwimy temu, jak to jest, że Bóg nie patrzy na grzechy nasze. No nie patrzy, bo On patrzy na świętość, która jest w nas. Ale jeżeli my nie pielęgnujemy w sobie tej świadomości, no to rzeczywiście pognębiamy się strasznie. I to pielęgnowanie w sobie świadomości, że świętość Boga jest we mnie, jest życiem duchowym. I tu oczywiście mamy też taki problem współczesny, że mówiąc o życiu duchowym, tak naprawdę nie wiemy, o czym się mówi. Kiedy słyszymy w środkach przekazów, na różnych podcastach, YouTubie, kiedy słyszymy to przekazywane przez różnych ludzi, w książkach, które pseudoduchowe są, prawda, mowa jest o tam właśnie życie duchowe, duchowość, ale związane jest to z naturą ludzką. Bo rzeczywiście natura ludzka ma w sobie ten pierwiastek duchowy, naturalny, który widać jak przez wieki w azjatyckich religiach i sposobach przeżywania doskonałości człowieka, no rozwijają się i pokazują, jaka jest olbrzymia, jakie są olbrzymie możliwości natury ludzkiej. Ale dla nas, chrześcijan, życie duchowe oznacza życie Ducha Świętego w nas. A każdy, mając swoją duchowość, to znaczy, że ma swój sposób przeżywania relacji do Boga przez Ducha Świętego. Czyli to, co wczoraj mówiliśmy sobie o cnocie właśnie miłości, że potrafimy umiłować Boga takiego, jakim On jest sam w sobie, to właśnie jest dzieło Ducha Świętego, Ducha Miłości. I to jest duchowość. Każdy ma swoją duchowość indywidualną, bo ma ten swój sposób miłowania Boga, ma swój sposób odpowiadania Bogu na miłość, którą od Niego doświadcza. Zawsze jest tak, że człowiek się zmienia wtedy, kiedy doświadcza miłości. I kiedy miłość może dawać jako odpowiedź na doświadczoną miłość. Ale w tym tkwi istota ascezy chrześcijańskiej. To słowo asceza, zaczerpnięte z helenizmu, narzuciło nam pewne myślenie właśnie takie helenistyczne, że asceza to jest takie doskonalenie się w różnych płaszczyznach, psychicznej, fizycznej, intelektualnej, a nawet duchowej, że człowiek się po prostu wydoskonala. I dlatego też my mamy, myśląc o ascezie, często tak fałszywie wchodzimy w wysiłek jakiś postanowień, pokut, modlitw nawet, w celu, aby przychylność Boga zdobyć. Żeby być w porządku względem Pana Boga, względem religijności. A to nie o to chodzi. Bóg jest nam przychylny. Bóg się na ciebie nie obraża. Bóg o tobie nie zapomina. Nie wygłupiaj się, myśląc tak. To nie jest religia. Żeby były pewne prawa, których nie spełnisz, to jesteś odrzucony od Boga. Nie ma czegoś takiego. Bóg cię kocha miłością nieodwołalną. Choćby i matka zapomniała o tobie, ja nigdy o tobie nie zapomnę. Jesteś moim umiłowanym dzieckiem. I dopiero kiedy to sobie uświadamiam, kiedy tego nie odrzucam, mogę Bogu odpowiadać swoim życiem. Mogę odpowiadać Bogu ascezą, która dotyczy istoty tej relacji z Bogiem. I wtedy ta nasza chrześcijańska asceza związana jest z ascezą wiary, z ascezą krzyża i z ascezą eschatologiczną. Cóż to znaczy ta asceza wiary? Asceza wiary to przyjęcie wszystkich decyzji Boga, jakie On wyraża w naszym życiu przez wydarzenia, które w naszym życiu się dzieją. Asceza wiary, ona się sprowadza do takiego jednego zdania. Co mi, Boże, mówisz przez to wydarzenie, w tej osobie, w tym spotkaniu? Co do mnie mówisz? Słucham Ciebie. Co mi mówisz? Każdym wydarzeniem, które jest w Polsce, w świecie, Ty coś do mnie mówisz. Szukam Ciebie, Boże. To jest asceza wiary. Asceza wiary ma swoje takie jedno słowo kluczowe, które wciąż próbuje naszą wiarę i przymusza nas do ascetycznego sposobu myślenia, to jest jeden wyraz, który jest najtrudniejszym moim zdaniem pytaniem. Dlaczego? Najczęściej do Boga kierujemy to pytanie. Boże, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak było? Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego śmierć dziecka? Dlaczego śmierć młodej matki? Dlaczego przecież jestem taki pobożna jestem, tak? Tyle się modlę. Dlaczego cierpię? Dlaczego właśnie? Dlaczego? Jeżeli żyjemy ascezą wiary, to nie omijamy tego pytania, bo ono musi być, ale uczymy się na nie odpowiadać. Nie wiem dlaczego, ale wiem, że Bóg, który mnie kocha i stworzył ten cały świat, On wie. On wie dlaczego, a ja Jemu ufam. Jeżeli przyjmiemy taką koncepcję przeżywania życia, zobaczymy, ile jest potrzebnej ascezy, wiary, żeby z całym przekonaniem w sobie samym wprowadzać pokój w swoje serce wobec wszystkiego, co się wokół dzieje, bo ja ufam bardziej Bogu niż swoim myślom, swoim nerwom, swojej rozpaczy, swojemu żalowi. Bardziej ufam Bogu, bo On jest kochającym Bogiem i On wie dlaczego, a ja Jemu ufam. Zobaczcie, często matka mówi do dziecka: ty jeszcze tego nie rozumiesz, ale zaufaj mi, że tak powinieneś zrobić, że tak powinno być. I dziecko ma pokój nagle w sercu, chociaż zupełnie nie rozumie, ale opiera się na mądrości mamy, na mądrości ojca, który mówi: kiedyś dorośniesz, to zrozumiesz. I ma pokój w sercu. I właśnie na tym polega asceza wiary. Uwierzyć Bogu i Jemu zaufać. Asceza krzyża. Jezus powiedział: jeśli chce kto pójść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Och, ile byśmy skorzystali, i lżej nam by się żyło, gdybyśmy patrzyli na swój krzyż, a nie na krzyże innych. Ale wtedy by nie było plotek. A to wiemy, że jest niemożliwe. Bo zniknęłyby obmowy, porównania. Jeżeli byśmy uwierzyli Jezusowi: weź swój krzyż i idź za mną. I apostołowie też nie potrafili tego przyjąć. I słyszymy w Ewangelii też, jak Jezusa zaczepia apostoł, mówi: Panie, a co z tym będzie? Co ci do tego, co z nim będzie? Ty pójdź za mną. Asceza krzyża. Patrz na siebie. Mamy to piękne takie, chyba to jest polskie przysłowie, może w innych krajach też jest. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie. Bóg jest w tobie. Cóż ci jeszcze potrzeba? Czemu twoje myśli biegną do krzyży innych ludzi? A jeżeli już biegną, to po to, żebyś pomógł. Jak Szymon Cyrenejczyk, jak Weronika. Nieść ten krzyż. Wziąć na siebie te boleści, które są niezrozumiałe dla ciebie i innego, i pójść drogą krzyżową. To wtedy tak. Asceza eschatologiczna. Trzeci wymiar ascezy chrześcijańskiej, która związana jest ze stylem życia. patrzenie na swoje życie w perspektywie nagrody wiecznej. Oczywiście wszystko, co tutaj na ziemi mamy, jest potrzebne i winniśmy się o to starać, ale to jest nic w porównaniu do dóbr wiecznych, które na nas czekają w niebie, do tej miłości, która jest w niebie, do tych relacji, do możliwości patrzenia w twarz Boga Ojca, Syna Bożego, Ducha Świętego, Matki Bożej, poznanie swojego anioła stróża. Asceza eschatologiczna to jest przygotowanie się do dobrej śmierci. I to nie znaczy, że właśnie te dawne myślenie o sądzie, które miał nas przestraszyć i ze strachu mielibyśmy nie grzeszyć, to do niczego nie prowadzi. Wcześniej czy później to pęka lawiną słabości. Nigdy na strachu nie będziemy dobrze budowali przyszłości. Nawet w wychowaniu dzieci mówimy, że to nie trzeba karać i straszyć, ale raczej właściwie motywować, pokazywać wartość, nagradzać, jakoś mobilizować. I właśnie mobilizacja ku życiu wiecznemu to jest coś, co jest tak bardzo ważne. Jeden z kolegów moich opowiadał mi, jako mały chłopiec pojechał, wziął rower wieczorem, mama za bardzo nie chciała się zgodzić, no ale wreszcie pozwoliła, no, miał tam z 10 lat, wziął ten rower, pojechał na osiedle, był już wieczór, jak powiedziałem, i za chwilę wraca cały zdenerwowany i mama się pyta, co się stało. No nic, mamo, nic. No widzę, że coś się stało, bo nie, mam lekcję, muszę iść odrabiać, daj mi spokój. No chodź tutaj, mów, co się stało. On podchodzi i mówi, nie mamo, no nie martw się, nic się nie stało, no po prostu jechałem chodnikiem, potem zjechałem na ulicę, zobaczyłem światło na mnie jadące, więc tak uskoczyłem, przewróciłem się trochę, ale nic się nie stało, samochód przejechał, wszystko jest w porządku. I mama mówi do niego wtedy, a co wtedy pomyślałeś? No nie wiem, mówi, bałem się. A ona mówi do niego, pamiętaj, kiedy będzie kiedykolwiek taka sytuacja, żałuj za grzechy. Do lekcji. No właśnie. Najlepsza katecheza, mówi, jaką otrzymałem w życiu. Wprowadziła mnie w ascezę eschatologiczną. Właśnie w to, żeby w każdej sytuacji, która jest dla mnie trudna, pierwszą rzeczą to był odruch skruchy, żalu. Bo wiemy, że żal w godzinę śmierci gładzi grzechy. Dysponuje nas do życia wiecznego. Czy wychowujemy siebie i naszych bliskich w tej prawdzie? To jest asceza eschatologiczna. Moja znajoma opowiadała mi też, poszły koleżanki do swojej koleżanki, która leżała w szpitalu i leżała na korytarzu. Nagle, będąc przy niej, wstają, bo łóżko jest wiezione i na łóżku jest wieziona starsza osoba na blok operacyjny, a nad nią pochylone dwie charakterystyczne postacie, z daleka widząc z ubrania, że to cyganki. I jadą, przejeżdżają obok i słyszą rozmowę, jak się okazuje, dwóch córek z matką. I jedna z do nich mówi, mamo, jeżeli wyzdrowiejesz, nie martw się, weźmiemy cię do siebie, do domu, będziemy się tobą opiekowali, bądź spokojna. A druga mówi, wiesz mamo, ale gdybyś umarła, to pamiętaj, módl się za nami do Boga. I pojechały. Asceza eschatologiczna, widać, mądra matka wychowała swoje córki do tego, żeby mogły właśnie mówić wprost o spotkaniu jej z Bogiem, z całym pokojem, nadzieją, z zaufaniem i z zawierzeniem i z świadomością, że być może mama umrze i będziemy mieli już kogoś w niebie, Jak to ważne jest. Jak to ważne jest, żeby o to poprosić. To jest życie ascezą eschatologiczną. Potrzebujemy więc takiego stylu życia. Stylu życia, w której asceza wiary, asceza krzyża i asceza eschatologiczna wyznacza nam sposób myślenia, podejmowania decyzji, rozumowania. A wszystko to się rozpoczyna od wnętrza naszego, że w moim wnętrzu jest żywy, prawdziwy Bóg od Chrztu Świętego rozwijający we mnie nadprzyrodzone przestrzenie, które ja mam pielęgnować. Dziś mówimy tyle o pielęgnacji ciała, tyle mówimy się o medycynie holistycznej, mówimy o tym, jak należy się zdrowo odżywiać i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, bo widzimy, jaką wartość mają organy nasze, które no właśnie się zużywają, kiedy niewłaściwie postępujemy. I trzeba je chronić, suplementować. No właśnie tak samo jest z tym życiem Boga w nas, tą świętością Boga w nas. Musi być to otoczone troską. Trzeba czuwać, żeby nic nie szkodziło nam. Żeby nie szkodziło nam to wszystko, co wchodzi przez zmysły nasze. Wzrok, słuch, smak, dotyk, powonienie. Przecież na drodze rozwoju życia duchowego to właśnie ten pierwszy etap to jest etap porządkowania świata zmysłów. Aby świadomie wybierać to, na co patrzę, czego słucham i tak dalej. Porządkować. Niekoniecznie trzeba tutaj od razu wszystko zamykać, odbierać. Trzeba być rozsądnym. I dlatego też trzeba to porządkować. Porządkowanie życia wewnętrznego. Bo we mnie jest miłość. We mnie jest Bóg. Dlatego warto to porządkować. Warto tego nie zagruzować. Warto to odświeżać, te relacje. Cieszyć się obecnością Boga w sobie. Nie negować jej. Cieszyć się, radować się. Bo Bóg jest we mnie. A przez to ja jestem w Bogu. I nawet jeżeli grzech się zdarza, to on mnie od niego nie oddziela, tylko po prostu zasłania, że nie widzę tego w takiej prawdziwej perspektywie. I wtedy trzeba do niego biec z zaufaniem, z oddaniem, biec ku Bogu. Na tym polega rachunek sumienia, na tym polega nasza modlitwa. Ta codzienna. Biec ku Bogu. Tak jak to będzie powtarzał ojciec Piotr Ostworowski, trzeba być ciągle wyciągniętym ku Bogu. Wyciągniętym ku Bogu. Człowiek, który w bagnie tonie, musi wiedzieć, że trzeba się wyciągnąć. I kiedy się wyciąga, to ta siła jego wyciągania wyciąga go właśnie z tego błota, w którym mógł wpaść. Jak bardzo ważna jest również modlitwa wspólnotowa za siebie nawzajem. Oglądałem taki film krótki na YouTubie ze stepów kazachskich, gdzie było pędzone stado dzikich koni i to stado właśnie przebiegało przez step, a step ma to do siebie, że nagle tam po roztopach powstają takie kałuże, jeziora, właściwie takie małe, bagniste. No i kiedy tak te konie były pędzone, jeden z koni wpadł w takie bajoro. Wpadł cały prawie po szyję, jak to się mówi, i nie mógł wydobyć się z tego. Pasterze ci wyszli, chcieli go jakoś schwytać, ale wiadomo, że to jest koń bez żadnych nie ma na sobie, więc nie ma co go złapać. Jest ciężki, nie można go po prostu wydobyć i on tonie. Za chwilę go wciągnie ta sadzawka. I ci pasterze koni postanawiają coś po krótkiej naradzie i zaczynają wokół tego bajora, w którym ten koń tkwi, pędzić stado. To stado pędzi wokół. Rżą konie i w kółko biegają. Ten koń jest... I ten koń zatopiony zaczyna po prostu wyrywać się do nich. Zaczyna kopytami machać, wierzgać przodem, tyłem. Widać, że coraz bardziej tonie i podnosi się. A konie wciąż biegają. I wreszcie widać, jak ten koń wydobywa się z siłą swoją własną, jakby pociągany tym tętnem życia tych koni wokół. I wreszcie wyskakuje z tego, wypełza. Właśnie to jest ta moc modlitwy wspólnoty. Ale trzeba mieć tę świadomość, że w nas jest moc, o której sobie nie zdajemy sprawy, którą nie wyobrażamy sobie, że ona jest, że ona sprawi, ta moc w nas, natury i nadnatury, że drugi człowiek wyjdzie z każdego bagna, byleby tylko wiedzieć, że trzeba to robić. I to jest wartość modlitwy wspólnej. I nie tylko wtedy, kiedy dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, tam jestem pośród nich, ale ta świadomość, że jeżeli się wieczorem modlę, to ileś milionów ludzi również zanurza się w modlitwie. I rano podobnie. Jestem na mszy, iluż milionów ludzi uczestniczy nawet w tym samym momencie we mszy świętej. Jestem na adoracji, sam może, ale przecież tyle milionów ludzi adoruje Pana Jezusa na całym świecie. I wtedy te nasze intencje nabierają mocy, tylko je trzeba mieć. Mieć trzeba intencje, a one wypływają z tego, że świętość jest we mnie i Bóg mi mówi tak, ja Ciebie kocham, ale z Twoją miłością potrzebuję również zawalczyć o innych, aby byli wydobyci, aby weszli również w nas, w to nasze jedno, mistyczne ciało Chrystusa, którym jesteśmy. I o taki chrześcijański styl życia chodzi. Amen.